studio Zanysu o nietypowej porze. Jest godzina 9.12. Jan Bogatko przy telefonie. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Tak, rzeczywiście już dobiega południe, sądząc po moich wcześniejszych wizytach w Radio Wnet.
Południe to jest piękna godzina, kiedy można spokojnie siedzieć w cieniu lipy i rozważać i zadawać sobie pytania, na które odpowiedzi bardzo trudno znaleźć.
Tak, oczywiście. Na większość pytań na ogół odpowiedzi znajduje się wtedy, jak same zapadną w sposób nieoczekiwany przez nas. To dotyczy sytuacji międzynarodowej na przykład. Nie wiemy nigdy, czym się to, co się zaczęło, to, co miało być dobre, czy się skończy dobrze, czy też skończy się źle.
A w ogóle, panie redaktorze, czy cokolwiek się skończyło?
Tak, naturalnie. Są rzeczy, które się nie kończą nigdy i to jest dla wielu szalone utrapienie. Teraz się czeka, czeka się, świat czeka, Europa czeka na szczyt w Wilnie, 11-12 lipca. Co tam się wydarzy? Czy będą podjęte jakieś ważne rozstrzygnięcia, które zmienią być może bieg historii, w każdym razie na kontynencie europejskim? W Bundestagu odbyła się bardzo krótka debata, to znaczy był wniosek partii opozycyjnej, jaką jest klub poselski CDU-CSU, czyli Chadecja, dotyczący szczytu NATO w Wilnie. Ma bardzo ciekawy tytuł w sprawie historycznego punktu zwrotnego w europejskim bezpieczeństwie i nowego rozłożenia ciężarów transatlantyckich. Był on przełożony na, w Bundestagu. Debata trwa 40 minut i po tej debacie został skierowany temat do Komisji Spraw Zagranicznych. Unia, oczywiście partia CDU-CSU, czyli Unia, jest za perspektywą wstąpienia do NATO Ukrainy. Łatwo jej to powiedzieć w tej chwili, ponieważ jest partią opozycyjną, w rządzie nie zasiada i nie podejmuje w związku z tym politycznych decyzji o takim wielkim znaczeniu, jak na przykład członkostwo Ukrainy w NATO. Na ten temat mówi się już od lat. Na ten temat przeprowadzane są oczywiście różnego rodzaju debaty, nie tylko w parlamencie, ale także w klubach politycznych. Po prostu jest to rzecz, która zasługuje na załatwienie w końcu w jakiś sposób, bo inaczej to może się zamienić w te perspektywy, które Unia Europejska dała na przykład Turcji w całym postępowaniu o przystąpienie, o wejście Turcji do Unii Europejskiej, a więc może się rozpłynąć w historii współczesnej. Chodzi tutaj, CDU-CSU mówi, żeby zapewnić trwałe bezpieczeństwo Ukrainie przed rosyjskimi agresorami i żeby zadbać o terytorialną integralność Ukrainy. To by z kolei umożliwiło integrację Ukrainy w obozie zachodnim. Poza tym CDU-CSU opowiada się za instytucjonalną współpracą w formie utworzenia Rady NATO-Ukraina, która będzie doprowadzać do zaproszenia Ukrainy na sesję Rady Północnoatlantyckiej. Ci posłowie zażądali od rządu federalnego, aby przestrzegali wszystkich zasad, które były złożone i przyrzeczeń pod adresem NATO, żeby ta komunikacja była sprawna i żeby partnerzy mogli odzyskać zaufanie do sojuszu, co by oznaczało, że istnieje pewnego rodzaju naruszenie tego zaufania. No i co najważniejsze, CDU, CSU apeluje, aby podnieść wydatki na obronność w Niemczech przynajmniej na 2% produktu społecznego brutto i żeby to po prostu zapisać bardzo wyraźnie i zobowiązać się do tego, abyśmy mogli wykazać się naszym partnerom w Unii Europejskiej i w Sojuszu NATO, że jesteśmy tutaj zdecydowanie za podniesieniem wydatków na obronność i aby nasza armia, która cierpi oczywiście na niedostatki, mówili posłowie, aby mogła stanąć na wysokości zadania. I tutaj należy po prostu doprowadzić do tego, żeby Bundeswehrę unowocześnić, żeby spełnić zobowiązania NATO i naciski NATO w kierunku zaopatrzenia w amunicję i zdolność do działań w razie potrzeby. Czy to się tak okaże, to tego oczywiście nie wiemy, dlatego że jak powiedziałem na wstępie, CDU-CSU nie rządzi, jedynie jest w tej chwili w opozycji i to jest wygodna sytuacja dla CDU, no bo może zabierać głos w tych sprawach, ale oczywiście nie może podejmować decyzji na szczeblu rządowym, co ją spycha niejako na margines. Sytuacja w Niemczech ogólnie jest dość trudna, dlatego że, i na to zwracają uwagę różne gazety, zwłaszcza ostatnio Handelsblatt, pisząc o wypowiedzi prezydenta monachijskiego instytutu IFO, to jest Instytut Gospodarczy, Clemensa Fusta, który przestrzega Niemców w zasadzie w tej chwili przed tym, że wzrost będzie minimalny w Niemczech w najbliższym czasie. Nie dojdzie do cudu gospodarczego, mimo że taki cud gospodarczy kanclerz Scholz ostatnio zapowiadał. Nie dojdzie, tylko czekają nas łzy i pot. No więc to jest bardzo, bardzo poważne wyzwanie. Niemcy się boją oczywiście, bo zresztą swego czasu niemieckie słowo strach, czyli Angst po niemiecku, było słowem roku. Boją się tego, że ich sytuacja gospodarcza się pogorszy, że mimo, że jest to bardzo bogate społeczeństwo, także na skutek licznego spadkobrania, które spędza wakacje zimowe na Wyspach Kanaryjskich i letnie na wyspie Sylt na przykład, że może się okazać, że na to wszystko pieniędzy zabraknie. To zresztą widać nawet, jak się mieszka tutaj na styku granic, gdzie znajduje się studio za Nysą, ponieważ w sklepach po stronie polskiej spotyka się mnóstwo Niemców, którzy przyjeżdżają to na zakupy także autobusem, niekoniecznie własnym samochodem. Została uruchomiona linia autobusowa, która łączy oba Zgorzelce i z której korzysta bardzo wielu mieszkańców także zachodniego Zgorzelca i przyjeżdża do Polski na zakupy, nie z kolei ci, którzy jeżdżą samochodami. No wystarczy przejechać się przez most Jana Pawła II, łączący oba brzegi Nysy, żeby zobaczyć, jak długa, i to codziennie, bez przerwy, jest kolejka przed stacją benzynową. A więc ten niewielki wzrost już teraz się ukazuje z całą ostrością i mimo narzekań w Polsce na inflację i na wysokie ceny, dla Niemców te ceny są niskie i oni korzystają z tego, wyjeżdżając do Polski na zakupy. Zresztą nie tylko Niemcy. Spotyka się coraz więcej Czechów, których jeszcze niedawno było stosunkowo niewielu. A więc Fürst sprzeciwił się temu, co powiedział kanclerz Olaf Scholz, że w związku z inwestycjami w ekologiczną przebudowę Niemiec dojdzie do nowego cudu gospodarczego. Nie róbmy sobie takich nadziei, powiedział Fürst, i jest to wysoce prawdopodobne. Na razie Niemcy mają wielki problem z energetyką. Po zamykaniu elektrowni jądrowych i po zaczęciu tak zwanej transformacji klimatycznej Niemcy muszą sprowadzać energię atomową oczywiście, na przykład z Francji. Oprócz tego jest nadal, utrzymuje się inflacja, nadal brakuje fachowców. okazuje się, że ci wszyscy, którzy przyjechali do Polski, do Niemiec na zaproszenie Angeli Merkel, tymi fachowcami nie są i teraz mają być w ramach przymusowej solidarności odstawieni w innym kierunku, na przykład do Polski. Inaczej niż w latach 50. czy 60. mówi Fürst, transformacja klimatyczna nie doprowadzi do wzrostu produkcji, tylko po prostu zastąpi się jeden rodzaj drugim, ale to będzie dla gospodarki niemieckiej, czyli w sumie dla wszystkich Niemców, bardzo, bardzo drogie. Kto zastępuje świetnie funkcjonujące elektrownie atomowe, węglowe czy urządzenia grzewcze, to przez to nie osiąga wzrostu gospodarczego. Tutaj już zupełnie nie, jeżeli się okaże, że te inwestycje będą przynosiły mniejsze korzyści niż stare, które zostały przerwane i które będą niekontynuowane. Innymi słowy, należy zacisnąć pasa. Niemcy mają zacisnąć pasa, a Niemcy bardzo nie lubią zaciskać pasa. To jest tyle ze spraw gospodarczych. O sprawach politycznych już mówiłem. Może teraz jeszcze jedno krótkie słowo na zakończenie o sprawach, które budzą przerażenie w pewnym sensie, ale mają też dobre jakieś rozwiązanie, bo ono się zarysowuje. A mianowicie w jednym z przedszkoli w Hanowerze chciano przygotować miejsce na tak zwane gry seksualne dla dzieci, gdzie chłopcy i dziewczynki mieli tam się głaskać i badać. No i oczywiście rodzice zaatakowali tak, jak można się było spodziewać, z oburzeniem, i Urząd do Spraw Młodzieży, przerażony rozwojem sytuacji w Hanowerze, zakazał realizacji tego kontrowersyjnego projektu. Projekt ten oczywiście prędzej czy później będzie zrealizowany, tak jak będzie któregoś dnia pedofilia uznana za normę, bo przecież na ten temat wystarczy podnieść rękę podczas głosowania. I to jest chyba wszystko, co mogę Państwu przekazać w ten piękny, słoneczny dzień ze studia za Nysą.
Chyba że redaktor, który siedzi w studiu w Warszawie, zada jeszcze jedno pytanie, bo powiedział Pan, że Europa czeka, że świat czeka. A czy nie można by było słowo czeka zamienić na szczeka?
Naturalnie, że można by było. Naturalnie, że można by było. To są bardzo podobne do siebie słowa. Tym bardziej, że mamy określone media, z którymi się spotykamy na co dzień, których słuchamy, które czytamy. W większości są to media w pewnym sensie szczekające bardziej niż informujące.
Historyczne. Dokonają Niemcy historycznego zwrotu ku czemu?
No właśnie, to jest pytanie. No, ludzie normalni, którymi się siedzi w knajpie, mówią o tym, że to jest po prostu zwijanie się Niemiec, że Niemcy jako państwo kończą się, że po prostu oddaje się głos ideologii, że zrywa się z gospodarką, z tym, co kiedyś nazywano trzeźwym sposobem rozumowania w Niemczech, że to odchodzi na plan dalszy, ponieważ ideologiczne różnego rodzaju zasady wchodzą na sztandary. To jest nie tylko LGBT, to jest cały program lewicy, który prowadzi w gruncie rzeczy donikąd.
Ale prowadzi przy dzielnym wsparciu Niemców, którzy głosują na te programy.
No, z tym głosowaniem to jest dość różnie, dlatego że to jest oczywiście temat na grubą książkę. W Niemczech nie ma od dłuższego czasu bardzo jednolitych i wyrazistych rządów jakiegokolwiek stronnictwa politycznego. Zobaczmy, aktualnie 3 partie polityczne, w tym taka, która nigdy do lewicy nie należała, jak liberałowie, czyli FDP, tworzą koalicję rządzącą. To nie wróży niczego dobrego i to też nie dziwi wcale, że ten rząd, który w tej chwili jest w Berlinie, rząd kanclerza Olafa Scholza z SPD, cieszy się najmniej mniejszym poparciem w Niemczech ze strony Niemców w historii Republiki Federalnej. To jest w zasadzie rząd siedzący na odpiłowywanej samej przez siebie gałęzi. I to, jak się to może dla Niemiec skończyć, tego nie wiadomo. Teraz spójrzmy dalej. CDU-CSU dokonała radykalnego zwrotu w lewo za przyczyną Angeli Merkel, która tę partię w gruncie rzeczy rozłożyła i za to dostaje wysokie odznaczenia państwowe. W związku z tym to też nie wygląda dobrze. Komuniści, lewica ma coś tam do powiedzenia, bardziej tylko w sferze medialnej niż w sferze politycznej na serio, ale większość dziennikarzy w Niemczech, o czym już wielokrotnie pisałem i mówiłem, należy do zwolenników tej partii, do stronników tej partii, w związku z czym ma i przekazuje odpowiednie recepty polityczne. Dalej mamy AfD, partię, która odnosi coraz większe sukcesy, która jest bardzo różnie i źle i krzywdząco często przedstawiana w polskich mediach. Na przykład ostatnio była taka, gdzieś przeczytałem, że oni domagają się zwrotu ziem zachodnich, bo mówią o Mitteldeutschland, czyli o środkowych Niemczech w odniesieniu do Niemiec wschodnich. Nie, Mitteldeutschland to jest stara nazwa, wymyślona przez CDU-CSU zresztą z lat 90., a nawet wcześniej już funkcjonująca. I mamy w Lipsku Mitteldeutschrundfunk, czyli środkowo niemiecką stację radiowo-telewizyjną. I do tej pory nikt tego politycznie przeciwko CDU nie wykorzystywał. Jasne, Niemcy prowadzą swoją politykę historyczną z niemieckiego punktu widzenia bardzo dobrą, na którą jest niestety mało sensownych odpowiedzi ze strony Polski.
Ale może bogaty w słowa Jan Bogatko taką odpowiedź znajdzie.
Będziemy szukać takiej odpowiedzi. Tak, oczywiście, można taką odpowiedź znaleźć, można ją powiedzieć. Bardzo często, to jest temat też na kolejną książkę, porównuje się właśnie tą utratę przez Niemcy swoich dawnych ziem wschodnich po II wojnie światowej z utratą przez Polskę ziem wschodnich. No to są rzeczy z sobą całkowicie nieporównywalne i o tym nie chciałbym w tej chwili mówić, bo żeby o tym mówić, trzeba mieć na to bardzo dużo czasu. Ja wiem, że radio by się może ucieszyło, gdyby Bogatko usiadł i przez godzinę mówił, ale on ma struny głosowe obliczone na 14,5 minuty.
A było tych minut 16. Bardzo przepraszam, panie redaktorze, za nadużycie. Struny głosowe dla radiowca są cenne i nie tylko dla radiowca, bo również dla polityków, którzy występują w Bundestagu. Bez strun głosowych nie usłyszelibyśmy tej pięknej pieśni, którą codziennie śpiewa kanclerz Niemiec.
Naturalnie. Przy czym ja nie jestem dokładnie pewien, którą to pieśń on śpiewa i też nie chciałbym tutaj zarzucić mu czegoś. No domyślam się, że chodzi o międzynarodówkę.
Tak, wyklęty powstań ludu ziemi. Jest godzina 9:30. Bardzo serdecznie dziękuję za studio. Zany są